Chciałbym dzisiaj zacząć omawiać list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Jest tego dużo, więc nie wiem, na ile czas mi pozwoli. Nie chciałbym za dużo dzisiaj poruszać. Zobaczymy, jak czas pozwoli, ile tego będzie. Także możecie otworzyć list świętego Pawła Apostoła do Rzymian i zaczęlibyśmy od pierwszego wersetu do wersetu 17. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych, o Jego Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach, zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszali i obopólną wiarą waszą i moją. A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem dotąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. Dzisiaj, siostry, nie wiem jak dla was, nie wiem, przyjacielu, czy czytałeś list do Rzymian. Dla mnie osobiście list do Rzymian jest wyjątkowym listem. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Paweł, pisząc ten list, nie dotarł nigdy do zboru w Rzymie. Mówię, nie dotarł do zboru w Rzymie. Do samego Rzymu dotarł, o czym mówi wcześniej, jak kartkę wcześniej przerzucicie, Dzieje Apostolskie, jest, że Paweł był w Rzymie, ale do zboru w Rzymie nigdy nie dotarł. Więc postanowił uwiecznić, napisać do nich list piórem. To jest pierwszy powód, dla którego jest dla mnie ten list taki ważny. Druga sprawa, jest to list również odnoszący się do czasów dzisiejszych. To jest tak, jakby Paweł, apostoł, pisał list do zborów, które są w dzisiejszych czasach. Nic się nie zmieniło. I teraz na początku, zanim zacznę omawiać list, warto by było poznać autora listu, prawda? Bo kiedy słuchamy jakichś kazań, nie wiem jak wy, kazań jakichś pastorów, jakichś nauczycieli, warto by było dowiedzieć się czegoś na ich temat, tak? Chociażby wyznanie wiary, jakie mają wyznanie wiary, co nauczają, gdzie uczęszczają do zborów i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak zacząłem na początku, apostoł Paweł nigdy nie dotarł do zboru w Rzymie. Miał gorącą chęć dotrzeć do tego zboru po to, aby podzielić się, aby udzielić jakiegoś daru duchowego innym braciom i siostrom w tym zborze, tak? List świętego Pawła jest listem chrześcijanina. Zgadzacie się? Jest listem chrześcijanina. Werset pierwszy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii. Sługa Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że chrześcijanin jest sługą Jezusa Chrystusa? Amen. Sługa i więzień. Tak mówi o sobie Paweł. Paweł jest to osoba, która otrzymała łaskę od Boga, jest do jego dyspozycji. Werset 5. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieźć do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody dla jego imienia. Czyli, tak jak mówiłem, Paweł otrzymał łaskę od Boga. Łaskę od Boga, został zbawiony i powołany do czego? Do głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. List świętego Pawła Apostoła został napisany do Rzymian z Koryntu około 57 roku naszej ery, tak? Czyli Paweł, tak jak mówiłem, nigdy nie dotarł do zboru, ale mówi nam o tym, przekazał list. Możemy się o tym dowiedzieć na sam koniec, jak listu do Rzymian przejdziemy. Raz, że jest taki wpisek, jak to w Bibliach często bywa. List do Rzymian został napisany z Koryntu i wysłany przez Febę, służebnicę kościoła w Kenrach. A jeżeli zobaczycie potwierdzenie, tego jest w 16 rozdziale, w pierwszym wersecie. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. List świętego Pawła do Rzymian jest również listem apostoła. Zgadzacie się też również z tym? Jest listem apostoła. O czym mówi? Po raz kolejny tutaj mogę powtórzyć werset 1 i werset 5. Paweł otrzymał apostolstwo. Kto to jest apostoł? Człowiek, który był naocznym świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czy Paweł był takim świadkiem? Otwórzcie pierwszy list Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Wiemy, że było 12 apostołów wybranych przez Jezusa Chrystusa, tak? Między innymi Piotr, Jan, Jakub, Andrzej i tak dalej. Paweł nie chodził razem z nimi, ale Jezus objawił mu się zaraz po śmierci w drodze do Damaszku. I co mówi Paweł o sobie? Od 8 wersetu. Potem ukazał się więcej i 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Paweł mówi, on jest najmniejszym z apostołów. Każdy apostoł, który chodził z Jezusem, miał z nim kontakt osobisty. Pawłowi Jezus objawił się dopiero po swoim zmartwychwstaniu w drodze do Damaszku. I dlatego Paweł mówi, że nie jest godny nazywać się apostołem. Ale mimo wszystko apostołem jest. Był. Amen. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian jest listem żarliwego misjonarza. Werset pierwszy mówi ponownie, werset pierwszy. Przeznaczony Paweł jako żarliwy misjonarz był przeznaczony do głoszenia Ewangelii. Dostał urząd, którego zadaniem było pozyskiwanie ludzi. Pamiętacie, jak Jezus powiedział do Piotra, kiedy go powołał? Będziesz dla mnie łowił, będziesz rybakiem ludzi, nie ryb. I to samo zadanie miał Paweł. Poprzez Ewangelię, poprzez zgłoszenie został posłany po to, aby pozyskiwać ludzi. Paweł czuł głoszenie Ewangelii jako obowiązek. Werset 14 i 15. Jestem dłużnikiem, list do Rzymian, pierwszy rozdział oczywiście. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Paweł był zawsze w gotowości do głoszenia Ewangelii. Po co? Bo wiedział, gdzie ludzie zmierzają bez Ewangelii. Zawsze. W każdej chwili, o każdej porze był gotowy do głoszenia Ewangelii. musiał ją głosić, ponownie jak człowiek, który zaciągnie dług i musi go spłacić. Tak czuł Paweł, że musiał to zrobić. Musiał to robić. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian nie jest listem jakiegoś starego teologa, bibliotekarza, który siedzi gdzieś w bibliotece za książkami, czyta i opowiada ludziom, którzy przychodzą do biblioteki. Nie. To nie jest taki list. Paweł był bardzo zaangażowany w dzieło misyjne. Był bojownikiem sprawy. Człowiek, który przeszedł więzienie, rozbicie statku, rozruchy, głód, choroby, zniesławienie, straty. Dlaczego? Wszystko dla głoszenia Ewangelii. Otwórzcie drugi list do Koryntian, 11 rozdział. I zostawcie sobie zakładkę na liście do Rzymian. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Od wersetu 22 do 30. Są Hebrajczykami? Ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja także. Są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi. Ja jeszcze bardziej, w pracach więcej, w chłostach nad miarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie, w śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami, raz kamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach w pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. Któż jest słaby, żebym i ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął? Jeśli mam się chlubić, będę się chlubić z moich słabości. To wszystko, co było tu wymienione, było słabościami Pawła. Słabościami Pawła w ciele. Niejednokrotnie bity, niejednokrotnie bluzgany, niejednokrotnie sponiewierany, robił to wszystko dla Ewangelii. Dla Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to, co tutaj teraz powiedziałem, to jest charakterystyka Pawła, ale nie Paweł jest tematem kazania i na pewno gdyby tu stał, dostałbym bury od niego, bo Paweł, to co teraz przedstawiłem, niejednokrotnie podkreślał, dla kogo i dlaczego to robi. Ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen? W takim bądź razie, bracia i siostry, do kogo jest ten list? List jest ten, jak sama nazwa mówi, tutaj słyszałem po cichu, jest do Rzymian. Ale czy to jest do mieszkańców Rzymu, ale charakteryzowali się określonymi cechami? Jakimi? Nie werset. Pierwsza sprawa, byli to Rzymianie, umiłowani Boga, których powołał, aby byli święci. Czyli innymi słowy, jest to list do braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Jak rozpoznać świętego w takim bądź razie i o kogo chodzi? O kim mówi Paweł? Więcej informacji będzie później, bo to możecie później sobie zajrzeć, jeszcze sprawdzić w międzyczasie, bo jest w rozdziale 8. Ale najprościej mówiąc, kogo Bóg umiłował wieczną miłością, tych powołuje. Aby Ewangelia była głoszona w Rzymie, niektórzy przyjęli ją, niektórzy nie. I niektórzy odwrócili się od grzechów i przyjęli w całości Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. I to właśnie jest powołanie, o którym mówi Paweł. Do kogo? To jest list do osób, do których zwraca się Paweł. Każdy, kto otrzymał takie powołanie, jest świętym. kimś oddzielonym od Boga. Aby był człowiekiem świętym. Werset 6 i 7 mówi nam, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga, powołanym świętym. Łaska wam i pokój od Boga naszego Pana Ojca, Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy otrzymali takie powołanie od naszego Pana, mają wiarę, o czym mówi nam werset 8. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. Wiara, najprościej rzecz mówiąc, wiem, że w liście do Hebrajczyków jest tam definicja wiary, ale wiara jest najprościej, takim prostym językiem mówiąc, jest to trzymanie Boga za słowo. Jest to trzymanie Boga za Jego słowo, czyli trzymanie się Jego słowa, że to, co mówi, tak będzie. I bycie posłusznym jednocześnie Jemu. Jest to list do braci i sióstr, za których apostoł Paweł nieustannie się modlił. O czym też czyni wzmiankę w 8, w wersecie 9. Bóg bowiem, któremu służę w moich duchu Ewangelii, Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. Czyli Paweł tymi wersetami udowadnia, że bardzo zależało mu na społeczności z Rzymianami. Chciał do nich przyjść, aby, tak jak na początku mówiłem, udzielić im również jakiegoś daru duchowego, aby mieć społeczność z nimi. Większość z Rzymian, możemy też powiedzieć, bo to jest nie tylko do kościoła, którzy byli w Rzymie, była poganami. Werset 13. A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem poniekąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Innych pogan. Czyli w Rzymie również byli poganie. Było również w Rzymie, w tym zborze, kilku Żydów. O czym przekonamy się. Później będę tutaj pokazywał. Bo wiemy, że później, jeżeli czytaliśmy już wcześniej niejednokrotnie pewnie list do świętego Pawła Apostoła do Rzymian, Paweł również zwraca się do Żydów w tym liście. Czyli musieli być tam jacyś Żydzi w tym zborze, może kilka, parę osób, do których Paweł również się zwracał. Byli to zwykli mężczyźni, zwykłe kobiety z miejscowego zboru w Rzymie. Takiego zboru, jaki i my tworzymy tutaj. Zwykli ludzie. Bracia i siostry, list ten nie jest żadnym dokumentem przeznaczonym z zamiarem do dla umysłów studentów seminariów, dla profesorów akademickich. Nie jest traktatem dla teologów. Nie jest wykładem dla kaznodziei i pastorów. Jest to po prostu list do zwykłych ludzi, takich jak ja i ty. Wiecie, na czym polega słabość dzisiejszych zborów? Dzisiejszych zborów? Że osoby zasiadające w ławkach kościelnych, którzy słyszą od zwyczajnych mężczyzn, od zwyczajnych kobiet Ewangelię, że ta Ewangelia, którą głoszą, którą słyszą, ma niewiele wspólnego z tym, co jest napisane w liście do Rzymian. Niestety to jest smutna prawda. Więc bracia i siostry, w dużym skrócie, albo zadam wam pytanie, może nie w dużym skrócie. O czym jest list świętego Pawła Apostoła do Rzymian? Tak byście tak mieli jednym słowem. Brawo, bracie Jurku. Tematem listu jest Ewangelia. Głośniej, śmiało. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Paweł został przeznaczony do głoszenia Ewangelii. Mowa o tym jest w wersecie 1 i doczytam werset 15 i 16, od 15 do 17, bo to jest ważne. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga. Z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Apostoł Paweł nie mógł osobiście dotrzeć do Rzymu, dlatego posłużył się piórem i dzięki temu mamy list, który możemy czytać zarówno teraz, to tak jakby Paweł mówił do nas. List do Rzymian to taka pigułka, dobrze mówię? Jak jest bryk, kiedyś tak się to nazywało, streszczenie. Jak to w języku polskim jest zawsze lektura, nie? I potem jest do tego taka ściąga. Więc list do Rzymian jest takim streszczeniem Ewangelii, wyjaśnieniem głównych jej podstaw. Więc zaczynamy. Skąd pochodzi Ewangelia? Pierwszy werset pierwszego rozdziału. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, uczony do głoszenia Ewangelii. Kogo? Boga. Ewangelia pochodzi od Boga. Ewangelia pochodzi od Boga. I Ewangelia nie jest spóźnionym przemyśleniem Boga, lecz tym, na co wskazywał od samego początku, od Starego Testamentu. Ewangelia to spełnienie i szczyt tego, co Bóg przyrzekał od dawna przez swoich proroków. O czym mówi drugi werset, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych. Co jest głównym ośrodkiem Ewangelii? Czyli takim centrum. Głośniej, Jurek. Amen. Głównym ośrodkiem i centrum Ewangelii jest Jezus Chrystus. Jego osoba, to co robił, to co czynił, to co nauczał. I nie jest to takie oczywiste, bo wielu ludzi widziało Jezusa Chrystusa w tamtych czasach, chodziło za Nim, ale do końca nie byli przekonani, kim On jest, nie? A wiedziało tylko parę osób. Ze względu na co? Kto im to objawił? Bóg, Duch Święty. Dlaczego Jezus Chrystus jest ośrodkiem, głównym tym środkiem Ewangelii? Możemy zobaczyć, sprawdzić Jego przodków, od kogo pochodził, kto był Jego przodkiem w linii chronologicznej. I tak jak mówiłem, o tym, kim był, nie wiedziało wiele osób. Jaka jest treść Ewangelii? Ewangelia nie jest stwierdzeniem, kim był Jezus Chrystus. Jest ona oświadczeniem również tego, co On uczynił. A co uczynił Jezus Chrystus? Umarł za grzeszników. Za każdego z nas oddał swoje życie po to, abyśmy my mieli dostęp do Boga, Ojca. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pokazuje na kluczowe słowo. Werset 16 i 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Kluczowe słowo na Ewangelii to jest sprawiedliwy. Co to znaczy sprawiedliwy? Bracia i siostry, w dzisiejszych czasach nie da się, nie tylko w dzisiejszych czasach, nie da się nie mówić o Ewangelii, nie używając takich słów jak piekło, niezasłużony, potępienie, zbawienie, łaska Boża. Widzicie, w jakiej kolejności wymieniłem te słowa? Od negatywnych do pozytywnych. Nie da się mówić Ewangelii tylko i wyłącznie za pomocą niektórych słów. Za pomocą dobrych tylko dobrych i za pomocą tylko złych. To jest naczynie powiązane. Ewangelia pokazuje sposób, w jaki każda kobieta, każdy mężczyzna może stać się sprawiedliwym w oczach Boga. Bo jeśli nie wiecie, jeszcze nie wiesz, przyjacielu, nie każdy jest sprawiedliwy w oczach Boga. Ludzie są grzeszni i zepsuci. Jak zatem taki człowiek może znaleźć się w odpowiedniej relacji z Bogiem? Podkreślę, grzeszny i zepsuty. Ze świętym Bogiem, który nienawidzi grzechu, nienawidzi zła. Kluczem, tak jak mówiłem, jest słowo sprawiedliwość. Z wiary w wiarę. Ewangelia ma moc. Werset 16 mówi: nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, a potem i Greka. Bóg używa Ewangelii do zbawienia człowieka. Zbawia każdego, kto uwierzy. Jak przeczytałem przed chwilą. Z wiary w wiarę. W dzisiejszych czasach jest rzeczą straszną nie znać jedynej nowiny, jaką Bóg objawił, że my nie możemy już dłużej trwać w nieświadomości i niepewności, mając to, co napisał apostoł Paweł. Zacznę jeszcze pokrótce, teraz bym chciał przejść do dwóch rzeczy. Zacznę może dalej kontynuować, nie wiem ile mi starczy, ale są dwie takie główne kwestie dalej, które chciałem omówić. To jest grzech ludzki i gniew Boży. To są dwie rzeczy. Podejrzewam, że skończę dzisiaj tylko na grzechu ludzkim. Grzech ludzki jest zamierzony. Co to znaczy zamierzony? Zamierzony, wyrazy bliskoznaczne. Celowy, intencjonalny, rozmyślny, umyślny. Czy zgadzacie się z tym? Żeby wam potwierdzić. 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podstawowym błędem jest stwierdzenie, że Boga nie ma. Wszystko, co do tej pory, co nas otacza, zarówno Bóg, zarówno świat, powstał dzięki Bogu. Bóg go stworzył. I to jest główny chyba grzech, bo nie ma nikogo na świecie, kto mógłby powiedzieć, że Boga nie ma. Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Zgadzacie się? Amen? Ma sumienie. Ma wpisane w swoje sumienie, w swoją duszę o tym, że Bóg istnieje. Ale mimowolnie co robi? Wypiera to. I to jest największy grzech. Zamienia to, co mówi list do Rzymian. Zamienia prawdę na nieprawdę. A to już jest naczynie powiązane dalej. Czyli grzech przeciwko Bogu, bezbożność, idzie dalej, grzeszy przeciwko komu? Człowiekowi. A jakie są te dwa przykazania najważniejsze, które Jezus wymienił? Dwa przykazania. Będziesz miłował Boga, a potem będziesz miłował całym swoim sercem, całą swoją duszą, całe ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Grzech jest zamierzony. Nikt nie może utrzymać nieświadomości, nikt nie może utrzymywać w nieświadomości, że Bóg nie istnieje. Bo wszystko w chwili obecnej, nawet to, co kaznodzieja pisze w swojej księdze, że to, co się wydarzyło, wydarzy się. Po raz kolejny. Nie ma nic, co by się nie wydarzyło. Więc nie ma możliwości, przynajmniej w chwili obecnej, czytając, mając Biblię, Słowo Boże, powiedzieć, że nie wiedziałem. No wiesz, mówili mi, ale nie wiedziałem. Nie masz takiej opcji. Stworzenie, które otacza nas, mówi o tym, że Bóg istnieje. Mówi również, że Bóg przywiedzie wszystko na sąd. I że będzie sąd. Całe zło stanie przed potępiającym sądem. A co robi człowiek? Człowiek zna prawdę o Bogu. Zna ją dobrze. Zna ją dobrze. A mimo wszystko mówi, że to jest nieprawda. Mówi, że to jest nieprawda. Jeszcze jedna rzecz. Mało tego. Mówi, jestem mądry. 22 werset. Podając się za mądrych, zgłupieli. Od tej chwili przechodzi od złego ku jeszcze gorszemu. Człowiek postępuje wbrew temu, co mówi Bóg umyślnie. Wie, że tak postępować nie powinien, a mimo to robi to. Brnie coraz dalej, głębiej, głębiej i głębiej. I są dwie opcje. Co może się stać? Pierwsza. Albo Bóg tak twardo zatwardzi serce takiego człowieka, powie nie, okej. Okay. Podobnie jak było z Faraonem. Albo ten człowiek sięgnie takiego dna, że zacznie wołać do Boga. Grzech człowieka jest zamierzony. Robi to świadomie, z pełną premedytacją. Druga sprawa, grzech jest niewybaczalny. Grzech jest niewybaczalny. Nie ma nikogo, kto by mógł nie powiedzieć, tak jak już wcześniej mówiłem, nie wiedziałem, wynotowałem sobie, skąd miałem wiedzieć, że źle postępuję, byłem całkowicie nieświadomy, że nie będę sądzony ze sposobu, jaki żyłem. Każdy ma prawo wpisane w swoje sumienie, w swoje serce. Tak jak apostoł Paweł dalej w liście do Rzymian będzie mówił, że nawet poganie, którzy nie znają prawa Bożego, mają sumienie, które poświadcza im, co robią źle, co robią dobrze. Czy robią źle, czy robią dobrze. Którzy nigdy nie słyszeli prawa Bożego, mimo wszystko wiedzą, nie należy kraść, nie należy zabijać, należy chronić rodzinę, należy mówić prawdę, nie warto kłamać. Prawo wypisane z automatu w serca, w swoje sumienie. Także nie ma wymówki i nikt nie może powiedzieć, nie wiedziałem. Nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć w ten sposób przed Bogiem. Każdy człowiek wie mniej więcej, jak Bóg wygląda. Ma jakieś wyobrażenie na temat Boga. Wie też, że istnieje coś takiego jak absolutne dobro i absolutne zło. Wie też, słyszał, nie wiem, czy pytanie, czy chciał usłyszeć, ale słyszał, że będzie coś takiego jak sąd. Ale głębią grzechu jest to jest takie podbicie, że człowiek wiedząc to, mimo wszystko stara za wszelką cenę usprawiedliwić swoje działanie. Czyli, no dobra, ja wiem, że nie należy kraść, ale nie miałem co do jedzenia. Usprawiedliwienie. Ja wiem, że tak nie mogę robić, ale. Albo zrobiłem tak, bo musiałem. Czy to nie jest jakieś, rozumiecie, do czego zmierzam? Usprawiedliwienie. Próbuję usprawiedliwić swój grzech. Człowiek jest niesprawiedliwy w oczach Boga, bo jest bezbożny. Werset 18 mówi: gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Człowiek wystąpił przeciwko Bogu. Jakie są rezultaty tego grzechu? opłakane w skutkach. Rezultatem tego, że człowiek grzeszy, jest to, że jest wewnętrznie przewrotny. Zniekształcona jest jego natura. I stąd jego działanie jest złe. Jego działania są zgodne z jego wewnętrzną naturą. A jaka jest wewnętrzna natura człowieka? Amen. Grzeszna. I po raz kolejny podam ten przykład. Nie pozwala to jednak człowiekowi myśleć, jego duma i pycha, że człowiek jest mądry. Werset 22. Podając się za mądrych, zgłupieli. Nie pozwala to. Mimo wszystko człowiek tak myśli. Jestem mądry. Ja wiem lepiej. Człowiek jest przewrotny na zewnątrz. Pamiętacie, człowiek został w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Więc jak na swój obraz, czyli coś świętego, tak? Coś nienagannego. A człowiek na co to zamienił? Przez swój grzech zamienił to upadek moralny. Upadek moralny, który był nieunikniony. Został wydany na odstępstwo. Serce takiego człowieka jest śmietniskiem nieprawości. A jego świat miejscem odpadów i nieczystości. A mimo to raduje się on ze swoich grzechów. I cieszy się, że inni je popełniają. Werset 32. Oni to poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie same rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale także pochwalają tych, którzy tak postępują. Taki człowiek trwa w swoich grzechach, mimo iż wie, że zostaną one osądzone. To właśnie zdradza jego głębię bezbożności. I pokazuje, że sam z siebie nic nie może zrobić. Sam z siebie nic nie może zrobić. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja. To jest mowa o wszystkich ludziach, którzy tak żyją. Ale tak jak mówię, jest nadzieja. Nadzieją jest nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na świat po to, aby zbawić świat. Zbawić znaczy odkupić. Czyli wziąć to, co ze świata do siebie i przygarnąć do siebie, aby być z Nim na wieki wieków w niebie. Jest nadzieja. Co trzeba zrobić? Proste i jednocześnie nieproste. Trudne. Uwierzyć. Uwierzyć w Niego. Uwierzyć, że On ma tą moc, że Jego krew, tam gdzie została przelana na Golgocie, sprawiła to, że my po uwierzeniu w Ewangelię, w Jezusa Chrystusa, jesteśmy święci. I bracia i siostry, dzisiaj chciałbym zakończyć ten temat, jeżeli chodzi o, skończyliśmy na grzechu. W następnej części będę mówił dalej o gniewie Bożym i o dalszych rozdziałach Ewangelii, listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.